Kochani, będziemy kontynuować studium listu Jakuba, brata pańskiego. Najstarszego po Panu Jezusie, syna Marii i najstarszego syna Józefa. Na początek przypomnę parę rzeczy, które już powiedziałem w temacie języka. To jest już trzecia część. Jeśli ktoś nie był na poprzednich, to ja nie zdążę tego dzisiaj skrócić jakoś tak sensownie, ale powiem wam w tajemnicy, że będzie jeszcze jedna część o języku według Jakuba, więc nie cieszcie się zanadto, bo jesteśmy jakby w trakcie tego tematu. Natomiast dziś będziemy omawiali ostatni grzech, bo popatrzcie. Mówiliśmy o oskarżaniu Boga jako jednym z grzechów, które popełniają ludzie. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Rozumiecie? Często ludzie swoje własne pożądliwości, swoje własne jakieś problemy. Rozumiecie? Salomon nawet pisze, że człowiek robi głupotę, jego serce wybucha gniewem na Pana. No i to jest coś z tego, tak? Oskarżanie Boga. Chęć mówienia, niechęć do słuchania. Co? Da się podkręcić trochę, żeby zaś się nie sprzęgło. Spróbuję mówić bardziej do mikrofonu, dobra. Wiedzcie to, umiłowanie bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jak to śpiewa Bartek Lot, słowa nam służą do słuchania. Tak jest. A my znacznie chętniej chcemy mówić niż słuchać. I to jest też jeden z grzechów języka, zbytnia pospieszność jego. Mówiliśmy też o niepowściąganiu, pobożność w słowach. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. O umacnianiu pychy bogatych. Czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują, mówiąc do bogatych: ty siądź tu wygodnie, a do biednego: ty stań tam w kącie i najlepiej, żeby cię nie było widać. No u nas jakichś bogatych wielce nie ma, tak? No ale pomyślcie czasami, czy jednak oprócz, czy nie istnieją jakieś inne wartościowania braci i sióstr, tak? Wiara w słowach. Wiara. Cóż wtedy pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? I Jakub mówi: nie, wiara nie może go zbawić. Jeśli ma wiarę, która polega jedynie na operowaniu fajnymi słowami i właściwymi określeniami, jego słownictwo jest takie, wiesz, takie ewangelikalne, wcale nie znaczy, że jest zbawiony. Mówiliśmy o braku czynów usprawiedliwianym dobrymi życzeniami. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was by im powiedział: idźcie w spokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? To jest kolejna pułapka, w którą dajemy się złapać przez nas własny język. Mianowicie nasze słowa traktujemy już tak, jakby były czynami. I wielokrotnie sam się na tym złapałem. Wiesz, ja ci dam to czy tamto i już mi się wydaje tak jakbym dał, a ja zaledwie tylko powiedziałem. Znacie to? To jest jedno z oszustw, w które popadamy. Wiara bez uczynków. Wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa. Demony tak wierzą i drżą. Jest całkowicie martwa. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków. No jak pokażesz wiarę bez uczynków? A Jakub pisze: a ja ci pokażę moją wiarę z uczynków. Nie da się inaczej. Inaczej tylko można językiem chlapać. To jest wszystko. i nic z tego nie wie nikt. Kolejny grzech, który omawialiśmy, to jest takie, ja to nazywam parciem na szkło. Jest wielu ludzi, którzy próbuje być słuchanymi, być nauczycielami. I wiecie, istnieje rzeczywiście coś takiego, jak dar nauczania w Kościele. Ja wierzę, że Bóg obdarza nim w jakiś sposób, nawet czasami bardzo młodych ludzi. Jestem w szoku, nie będę tu po imieniu wymieniał, ale niektóre nauczania bardzo młodych ludzi naprawdę są po prostu poruszające dla mnie. Jest też prawdą, że można się dzielić jakimś słowem, nie mając nawet tego daru nauczania. I wiecie, no jeden z braci tu ostatnio nawet mówił o tym i mówił bardzo fajne rzeczy ze swoich własnych przeżyć. Jest to potrzebne. Natomiast jest ostrzeżenie, żeby nie mieć tego parcia na szkło. Bo to jest niebezpieczne. Niech niewielu, bo surowszy otrzymamy wyrok. I to jest bardzo poważna sprawa. Następnie omawialiśmy trzy obrazy, bo jakby myśl przewodnia jest taka, kto w mowie nie uchybia, jest mężem doskonałym. I są trzy obrazy, koń i wędzidło. Dzięki temu możemy sterować całym koniem. Ja nie wiem, bo ja nie wiem w ogóle, jak się steruje koniem, ale podobno jakoś tam to jest. Druga rzecz to jest okręty i ster. Stosunkowo maleńki ster, wielki okręt, a płynie tam, gdzie sternik skręci. No i ogień, mały ogień, który jest w stanie zapalić wielki las. To są te trzy obrazy. I potem mamy jeszcze jeden, mamy źródło, które wydaje z tego samego otworu wodę gorzką i słodką. Drzewo figowe, które rodzi które nie może rodzić oliwki. Oraz winna latorość, która nie może rodzić fig. Czyli krótko mówiąc, obfitości serca, mówią usta, jest również prawdą. To, co masz w środku, to kim jesteś naprawdę, to w jakiś sposób uwidoczni się, będzie odczuwalne na zewnątrz. Mówiliśmy też o obłudzie. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Rozumiecie? Jak ja cię miłuję, drogi bracie. A tak naprawdę to najchętniej bym cię w ogóle nie widział, albo zrobił ci jakąś krzywdę. Przynajmniej nie kłamcie wbrew prawdzie. Lepiej nie mów nic, jeśli masz kłamać. Kłótliwość. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam i niepokój i wszelki zły czyn. To jest kwestia również nastawienia naszego. Czy jesteśmy nastawieni na nasze prawa? Ja mam przecież prawo. Czy jesteśmy nastawieni na służenie jeden drugiemu? Taka jest prawda. To jest ta różnica, która pomiędzy kłótliwością, między byciem wilkiem, a byciem jak baranek prowadzony na rzeź. Czy chcę dociekać swoich praw? Czy chcę służyć braciom i siostrom? Czy chcę się zapierać samego siebie? Cielesna modlitwa. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Mariusz często o tym mówi. To jest zawsze prawda. Mamy się modlić, ale jest istotne, jaki cel tej modlitwy jest. Wreszcie bluźnierczy osąd. Tak? Nie obmawiajcie jedni drugich, kto omawia i ocenia brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś sądzisz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Jeśli poza oczywiście ewidentnym grzechem, który jest łatwy do sprecyzowania, nie wiem, ktoś cudzołoży, nie wiem, kradnie, kłamie. Jeśli wchodzimy w kompetencje Boga, czyli na przykład uzurpujemy sobie prawo znania czyichś intencji, on to powiedział, bo on jest pyszny, to bluźnimy. To bluźnimy, ponieważ nie możemy znać intencji naszego brata. Podobnie, jeśli próbujemy Słowo Boże stosować do innych ludzi, do swoich braci i do sióstr, a nie do samych siebie. Przykład. Ten brat ma za długie włosy. Ten nie ma. Ale jakie to są za długie? Pismo mówi, że mamy mieć krótkie. Ale Pismo z tym zwraca się do ciebie, do czytelnika, po to, żebyś ty zweryfikował sam własne swoje postępowanie, a nie zweryfikował długości włosów Niny. Nie? Albo że Nina ma za krótkie. Rozumiecie, o czym mówię? Słowo Boże, niech każdy ocenia samego siebie przede wszystkim. Bo inaczej próbujesz być sędzią zakonu, a nie jego wykonawcą. Po prostu nie my jesteśmy od osądzania naszych braci i sióstr. Chyba, że jest to ewidentny grzech. O czym apostoł Paweł mówi na przykład w drugim liście do Koryntian. Narzekanie na braci. Ulubiony sport w chrześcijańskich domach. Najczęściej, znaczy w ogóle Polaków ulubiony sport to jest narzekanie na wszystko. Więc myślę, że w zborze też się to jakoś... Ktoś nawet powiedział, że na obiad niedzielny w każdym porządnym chrześcijańskim domu zawsze jest pieczony kaznodzieja. I po prostu uważajmy na to. Uważajmy na to, bo jesteśmy... Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi u drzwi. I to jest, wiecie, to jest powiedziane w kontekście doznanej krzywdy. Ci ludzie zostali oszukani, oni zżeli czyjeś pola i nie otrzymali zapłaty. I pisze, mimo wszystko nie narzekajcie. Bardzo trudne to jest, to wymaga zapierania się samego siebie. To jest coś, o czym przed chwilą mówił Mariusz. Czy niesiesz swój krzyż? Bo to jest krzyż. Doznałeś prawdziwej szkody i masz prawo się domagać. A jednak nie czynisz tego, nie narzekasz, nie marudzisz. I wreszcie ostatnia rzecz, przysięganie. I to jest ostatni grzech języka wymieniony w liście Jakuba. Jak widzicie, jest ich 16. Więc gdyby chcieć powiedzieć, że o ile akcentem tego listu jest postać Hioba i kwestia cierpliwości i wytrwałości, przypominam, że cierpliwość to nie jest takie jedynie zagryzienie warg wtedy, kiedy jest źle. Cierpliwość w Piśmie Świętym to jest rodzaj wytrwałości mimo wszystko, ale ze wzrokiem utkwionym w celu. To nie jest po prostu wytrzymanie przeciwności. To jest wytrzymanie przeciwności ze względu na cel. To jest wytrwałość, cierpliwość w Piśmie Świętym. Zaczniemy teraz nowy temat. To jest tylko jeden werset. Jeden werset omówię tylko dzisiaj, ale zanim zacznę, pozwólcie, że się pomodlę, bo jeszcze nie zacząłem. Panie Boże, racz pobłogosławić Twoje słowo. Racz sprawić, aby dotarło do nas, do naszych serc, poruszyło nas i żeby, Panie, stało się to w mocy Twojego Ducha. Tak, aby przyniosło to prawdziwą zmianę w naszym życiu. Nie jedynie, nie wiem, jakieś fajne myśli, zaspokojenie naszych emocji, ale prawdziwą zmianę. Zmianę, która będzie widoczna w naszych czynach. Proszę Cię o to. A mnie, Panie Boże, daj powiedzieć to i tylko to, co podoba się Tobie według Twojego słowa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. dzisiaj będziemy dużo, w dużo miejsc Pisma Świętego zaglądali i będziemy czasami wracali do listu Jakuba, więc z technicznego punktu widzenia weźcie sobie, włóżcie coś w to miejsce listu Jakuba, bo będziemy latali po całym Piśmie Świętym. Czytam 12 werset, 5 werset. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. O jakim tu może być sądzie mowa? Jeśli by rzeczywiście pociągnięci pod sąd miało dotyczyć kontekstu, to przypominam, że w najbliższym kontekście jest Hiob. Popatrzcie. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował mu Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. To by znaczyło, że przyjaciele Hioba mieli rację. Że Hiob doświadczał sądu z powodu swojego grzechu. Być może grzechu języka, o którym tu jest mowa. Dalej, cierpi kto między wami, to jest kolejny kontekst. To by oznaczało, że cierpienia nasze są wynikiem jakiegoś Bożego sądu. Wiecie, to jest bardzo poważna sprawa, bo taka konstrukcja jest tylko w dwóch manuskryptach. W dwóch manuskryptach i one ze wszystkich współczesnych przekładach Biblii. 99,9% manuskryptów. Wiecie, bo tam występują dwa wyrażenia. Hipokryzys. Hypo to jest pot, tak samo jak hypoglikemia to jest za niski poziom cukru, tak? Hypo, czyli pot. Kryzys to jest tyle, co sąd. Ale okazuje się, że tylko te dwa manuskrypty mają te wyrazy pisane oddzielnie, a wszystkie pozostałe mają pisane hipokryzys jako jeden wyraz. I okazuje się, że połączenie tych dwóch wyrazów daje zupełnie inną treść. Popatrzcie, jak jest to w Biblii Gdańskiej. A niech będzie mowa wasza tak i tak, nie, nie, abyście w obłudę nie wpadli. Bo hipokryzys to jest tyle, co hipokryzja po polsku. Hipokryzja. Słuchajcie, zupełnie bez sensu, jeśli ten tekst wygląda w taki sposób, cały kontekst staje się niezrozumiały. Po prostu to jest błąd. Najzwyczajniej w świecie. W związku z tym ja się nie będę zajmował tym błędem. Poprawcie się w swoich Bibliach, bo to jest po prostu ewidentny błąd, który wynika ze śmieciowego tego kodeksu synajskiego i watykańskiego. Zupełnie serio. Kodeks synajski znaleziono w śmietniku. Mnisi, którzy tam byli w tym klasztorze, go wyrzucili, ponieważ był bezwartościowy. On jest w tej chwili podstawą naszych przekładów. Hipokryzja, abyście nie okazali się hipokrytami, czyli sens tego wersetu jest taki: nie przysięgaj, mów po prostu tak i tak, nie i nie, ponieważ jeśli u ciebie tak będzie oznaczało nie i odwrotnie, to będziesz hipokryta, obłudnik. I wiecie, pozwolę sobie na początek trochę was zdenerwować, jeśli mogę. Bo wiecie, znalazłem takie... Szukałem, co też ta hipokryzja znaczy w języku polskim, jak do tego słownik języka polskiego się odnosi. I wiecie, znalazłem taki cytat z jakiegoś tam François... Jakkolwiek! To był XVII-wieczny filozof francuski, który zajmował się pisaniem takich maksym. I powiedział takie coś, że hipokryzja to hołd składany cnocie przez występek. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa myśl. Spodobała mi się, ponieważ ktoś, kto jest występny, poprzez to, że ukrywa swój występek i udaje kogoś innego, przyznaje rację, że to dobro jest czymś właściwym. W ten sposób składa hołd cnocie. Chce czy nie chce. No i drugi taki cytat. hipokryzja jest naturą ludzką, bo nikt tu nie jest święty. No i ktoś skomentował na portalu słownika języka polskiego i mówi tak: niektórzy są, ale pozostali li powinni być hipokrytami, żeby nie dawać złego przykładu. Co myślicie o takiej myśli? Powiedziałem, że trochę was zdenerwuje. No i trudno tu jednoznacznie, wiecie, no ludzie chcą gwałcić, rabować, mordować, nie robią tego, bo co, bo się boją prawa, bo się wstydzą, bo różne, tak? Więc no trudno nie przyznać tej wypowiedzi jakiejś racji. A jednak największym grzechem, najpoważniejszym grzechem, który Pan Jezus zarzucał faryzeuszom, była właśnie obłuda albo hipokryzja. Nie przypadkiem. Oni tak bardzo nie chcieli dawać złego przykładu. A jak jest z nami? Może my też jedynie nie chcemy dawać złego przykładu. I dlatego pewnych rzeczy nie robimy. Mariusz dzisiaj zadał bardzo ważne pytanie. Czy rzeczywiście Pan Jezus jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? No to jest bardzo poważna sprawa. A może jedynie ja chcę tak, no nie dawać złego przykładu, tak sobie to tłumaczę. To jest bardzo istotna rzecz. Bo na pewno faryzeusze mieli właśnie tego typu wytłumaczenie. Tak sobie to wyobrażam. Żeby nie dawać złego przykładu innym, módlmy się publicznie na rogach ulic, pośćmy publicznie, żeby dawać dobry przykład. O, niech nas wszyscy widzą, jacy my jesteśmy dobrzy i idą w nasze ślady. Popatrzcie. W Mateusza Pan Jezus na przykład mówi coś takiego. Biada wam, nauczeni w piśmie, faryzeuszowie, obłudni, i żeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Także i wy z wierzchu zdajecie się być ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy, tu jest to hipokryzis, i nieprawości. Widzicie, można na zewnątrz dawać ludziom dobry przykład, wyglądać jak porządny chrześcijanin, jak to śpiewał ktoś kiedyś, z bóstwem krawata na szyi i piękną marynarką i taką pobożną zawsze minę w czasie modlitwy przybierać, a wewnątrz być pełnym jakiejś nieczystości, jakiejś obrzydliwości. Jaka jest prawda o twoim, o moim sercu? Co w nim jest? Co w nim jest? Bo to, że na zewnątrz jesteś bardzo pobożnym bratem czy bardzo pobożną siostrą, taką bardzo, wiecie, chusteczka, to nic nie mówi. Jakie jest wnętrze? Komu służysz? Czy jest w tobie wilk drapieżny? Czy może owca prowadzona na rzeź? Bo jeśli umrzemy wraz z Chrystusem, z Nim też będziemy żyli. Jest tylko kilka tych cytatów, gdzie występuje hipokryzis. U nas tu w ogóle nie ma. Weźcie sobie, możecie poprawić. Marek 12, 14 do 15. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do Niego, jakby Go zgładzić. A gdy on dowiedział się o ich obłudzie, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Za jego plecami knuli zdradę. I to jest też coś, co jest określane tym wyrażeniem hipokryzis. Zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. To jest to, czego mieli się jego uczniowie w pierwszym rzędzie strzec. A ustrzegli się? Nie do końca. Przeczytajmy Galacjan 2, 11 do 13. A A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Piotr nie ustrzegł się tego grzechu. Barnaba nie ustrzegł się tego grzechu. Paweł na szczęście miał otwarte oczy i zauważył to i naprawił to zło. Wiecie, jak to było? Żydzi nie jadali z poganami. I teraz nagle jest stół, na którym leży, nie wiem, szynka i golonko, tak, przy którym siedzi Piotr. I nagle przychodzą... Co?
Schabowy,
tak. I nagle przychodzą jacyś ludzie od Jakuba, wiecie. Tego Jakuba, który napisał ten list. Jakow Cadik. Nienaganny według prawa. Doskonały aż do końca. Przychodzą od niego uczniowie i teraz ci są teraz skonsternowani. Co należy zrobić? Na wszelki wypadek, żeby nie zgorszyć tych ludzi od Jakuba. Oni się odłączają od tych pogan. Ci poganie robią duże oczy. I co teraz my mamy robić? No słuchajcie, gdyby się zdecydowali żyć według zakonu, mieli taką możliwość. Byli Żydami. No to nie powinni z poganami siadać. A jeśli zdecydowali się żyć po pogańsku, bo każdy Żyd taką możliwość ma, w chwili, gdy się nawraca, no to nie powinni potem udawać, że nie postępują tak. Jedno albo drugie. Jak to jest u nas? Czy przypadkiem czasami nie robimy czegoś, żeby inni bracia nas zaakceptowali i tylko po to? Pomyślcie. Niech nasze sumionka nas dziabną. I wiecie, to nie jest wielki wstyd, skoro Piotrowi się zdarzyło. Ale spróbujmy to wyłapywać. Spróbujmy być raczej nastawienia Pawła. I spróbować znaleźć te rzeczy, złapać je i wyprostować. Pierwszy Tymoteusza 4:1-5. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Tu znowu jest trochę błąd. Kłamców, obłudnych kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku. Tak tam powinno coś takiego mniej więcej być. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmu, który stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je wdziękczynieniem. A wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Obłuda. Obłudni kłamcy. Którzy zabraniają związków małżeńskich, ale sami żyją w cudzołóstwie. Którzy zabraniają spożywania pokarmów, ale sami chleją na umór. Albo nie wiem, co jeszcze gorszego robią. Rozumiecie? Ale na zewnątrz są tacy piękni, tacy pobożni, obłudni kłamcy. I pierwszy Piotra 4:1-5. Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, że dobrotliwy albo lepszy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Niesfałszowane mleko. Prawdziwa nauka. To jest też tekst, w którym występuje to słowo. Niesfałszowane mleko. Może być sfałszowane. Wiecie, jak się fałszuje mleko? Dolewa się do niego wody, tak. Tak. Nie darmo się mówi, o, ten kaznodzieja to umie lać wodę. Po prostu opowiada jakieś dyrdymały, bajki, jakieś swoje świadectwa, czy czyjeś świadectwa, zamiast uczyć słowa. A Słowo Boże jedynie ma moc, prawdziwą moc przez Ducha Świętego, który je natchnął, który działa w naszych sercach, wzbudzić prawdziwą wiarę w nas. Abyśmy wzrastali ku zbawieniu. Występuje też rzeczownik hipokryta w Piśmie Świętym i on występuje w kilku miejscach. Ja bym chciał go prześledzić trochę na podstawie Ewangelii Mateusza, ponieważ jest to rzeczownik, który najczęściej występuje u Mateusza. W 6 rozdziale. Baczcie, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca. Gdy dawasz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy. Rozumiecie? To jest to, o czym mówiliśmy. I 5 werset. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Lecz wejdź do komory swojej, zamknij się, tak? I 16 werset. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem swoje ciało, aby ludziom pokazać, że poszczą. Siedem, pięć. To jest mowa o znana przypowieść o belce i o źdźble. Obłudą jest szukanie jakiegoś grzechu u kogoś, jeśli samemu się ma coś poważniejszego. Obłudniku, wejmij najpierw belkę z oka swego. 15:7. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. O Panie, uwielbiamy Cię, bądź pozdrowiony, ale tak naprawdę dbam o swój interes, o swoich najbliższych, o to, żeby zarobić więcej i tak dalej. O swoją pozycję społeczną, tak? To jest coś takiego. Ale moje usta wyznają Boga. To takie jest pokrzepiające dla mojej cielesności. No Boga też czczę. 16:1-3. Przystąpili do Niego faryzeuszowie i saryceuszowie, kusząc Go, prosili, aby pokazał im znak z nieba. No, to na pewno musi być dobre. Jeśli pokażesz nam znak z nieba, to my w Ciebie uwierzymy. On odpowiadając im rzekł: gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasu nie potraficie, obłudnicy. Tu jest obłudnicy, nie ma w naszym tekście w ogóle. Zły ród i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Chyba tylko znak Jonasza. Dlaczego nie będzie im dany znak? Bo to, kim Pan Jezus jest, jest widoczne, tak jak się to mówi, że ma oczy wykuć. Jan też zwątpi. Pan Jezus mówi tak, no to powiedzcie mu, chorzy są uzdrawiani, ślepi widzą, ubogim głoszona jest Ewangelia. No, czy prorocy tego nie zapowiadali? Po prostu to ma wybić oczy, jak się to mówi. Obłudą jest domaganie się dowodu, kiedy rzeczy są zupełnie oczywisty sposób jawne. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Wystawiają Pana Jezusa na próbę. Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: czemu mnie kusicie, obłudnicy? Jeśli by powiedział, że trzeba płacić, to wziąłby stronę Rzymian. Jeśli by powiedział, że nie trzeba płacić, to oni wyzwaliby rzymskie straże. A? Pokażcie mi monetę podatkową i resztę wiecie. Wiecie, obłudą jest próba schwytania kogoś w taką pułapkę. To jest po prostu... To jest nie fair. Biada wam uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszy, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod przykrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszy, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim pozostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Bardzo interesujące, nie? Ciekawy opis tego grzechu. Gorliwi są nawet w tym, co robią. Obchodzą niebo i ziemię, żeby się nawrócił, przyszedł do naszego zboru, a jak tu przyjdzie, to się dopiero dowie, jakim jest zerem, a jacy my jesteśmy wspaniali. Jeszcze w 15. No to już przeczytałem. W 23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminu, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwość, miłosierdzia, wierność. Te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. Rozumiecie? W jakichś szczegółach. W jakichś szczegółach oni są doskonali. Tylko, jak to jest powiedziane, przesadzili komara, a pożarli wielbłąda. Zapomnieli tego, co najważniejsze: sprawiedliwości, prawa. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. To jest istota obłudy. Na zewnątrz być doskonałym i nie zmienić środka swojego. Podobni jesteście do grobów pobielanych, które są które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz jednak jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie: gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary swoich ojców. Dokładnie tak się stało. I ostatni cytat. Jest mowa o wiernym i niewiernym słudze. Sługa wierny to jest ten, który wydziela pokarm swoim współsługom. A niewierny jest taki: Pan mój zwleka z przyjściem i zaczyna bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie jego pan w dniu, w którym tego nie oczekuje i w godzinie, której nie ma, nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Krótko mówiąc, jest ktoś, kto zajmuje się służbą, ale na pewnym etapie dochodzi do wniosku, że teraz to jemu się już należy. I zaczyna imprezować, zamiast służyć swoim braciom. Nie wytrwał do końca w swojej służbie. Skutek? Przeczytaliśmy właśnie. W tych pozostałych wystąpieniach, gdybyście chcieli, możecie je prześledzić. Ja wam podaję wszystkie miejsca. Ale w tych pozostałych wystąpieniach tak naprawdę jest powtórzenie tych rzeczy, które występują u Mateusza. Dlatego ich nie będziemy... Jak tu się skoncentrować na kazaniu? Dlatego ich nie będziemy powtarzać. Nie wiem, wydaje mi się, że istotę grzechu, obłudy, te cytaty pokazują nader jasno. To jest po prostu jakaś różnica pomiędzy zewnętrzem a środkiem człowieka. Najbardziej znienawidzony przez Pana Jezusa grzech. Zajmijmy się teraz samym przysięganiem. Ktoś może powiedzieć, co złego jest w przysięganiu. Prawda jest taka, że w naszym dzisiejszym świecie, co prawda Jakub nas ostrzega przed tym i Pan Jezus też mówi, żebyśmy raczej nie przysięgali, ale w naszym dzisiejszym świecie nie da się za bardzo żyć zupełnie nie przysięgając. Żołnierz składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie. Mąż składa przysięgę na wierność swojej żonie. Żona przysięga na wierność swojemu mężowi. Trudno jest żyć bez przysięgania. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli hipokrytami. Mateusz 5,33 to jest tekst, to jest tak naprawdę Jakub powołuje się na nauczanie swojego Pana, w którym Pan Jezus Chrystus mówi coś takiego. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Krótko mówiąc, przysięgałeś, masz dotrzymać. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Wyraźnie widzimy, że Jakub powołuje się na to, jest nawet identyczna fraza. Nie? I tu popełniłem błąd. Nie trzy, tylko są cztery te uzasadnienia. Dlaczego nie należy przysięgać? Pierwsze to jest, że niebo to jest tron Boga. Jak możesz przysięgać na niebo, skoro to jest tron Boga, skoro nie możesz nic na nim zmienić. Drugie, Jerozolima to miasto wielkiego króla. Uciekła mi ziemia. A ziemia to jest podnóżek stóp Bożych. Jak możesz przysięgać na ziemię? Jak możesz przysięgać na Jerozolimę? Nawet nie możesz uczynić jednego włosa białym albo czarnym na swojej głowie. Chcesz przysięgać na swoją głowę? Chyba żartujesz. Nie ma rzeczy, na której mógłbyś przysiąc. Taka jest prawda. To już mówiłem. Kontekst. Kontekst. Popatrzcie, jaki jest kontekst. Z jednej strony jest Hiob, który pomimo swojej szlachetnej postawy. Pomimo znajomości Boga, znalazł się w strasznym niebezpieczeństwie, w strasznym ucisku. Być może mógł przysiąc dzień wcześniej, że komuś da swojego woła, ale już następnego dnia go nie miał. Nie mógł dotrzymać swej przysięgi. A po drugiej stronie mamy: choruje kto między wami. Niemoc. Możesz przysiąc, że jutro pojedziesz komuś pomóc, tak? Możesz obiecać, że w niedzielę złożysz świadectwo swojego nawrócenia w zborze gdzieś tam. Możesz? A jutro będziesz chory. I co? I nikt cię nie pojedziesz. Tak jest najbliższy kontekst. Prawda jest taka, że nie panujemy nad okolicznościami i nawet nad własnymi ciałami. Co człowiek może poprzez swoje zmartwienie, poprzez swoje, swój wysiłek, co człowiek może sobie dodać albo odjąć? No, kolor włosów, tak? Możemy, no wiecie, farby dzisiaj, ale to jest oszustwo tak naprawdę. Nie możemy naprawdę zmienić koloru swoich włosów. Poprzez zmartwienie, poprzez troskę możemy sobie dodać co? Chorobę wrzodową, nowotwora, zakwaszenie organizmu, nie wiem, jakąś marskość wątroby, możemy się nabawić. To są rzeczy, które tak? Rozumiecie mnie? Nic poza tym. Prawda jest taka, że nasz los spoczywa w rękach Boga. Więc co jest złego w przysięganiu? Dokładnie. Przysięganie też tak naprawdę jeśli przysięgamy, to nie uwzględniamy tego, że Bóg panuje nad wszystkim. Ale czasami przysięgać musimy, na przykład na wierność swojej żonie. Taka jest prawda, no. Bez tego nie ma. Co zrobić, jeśli złożyliśmy przysięgę? Czy jest tu ktokolwiek, kto nigdy żadnej przysięgi nie składał? Nigdy żadnej? Wojtek, dobra. Młody jest jeszcze. To dlatego. I co? To było dawno temu. Przypowieść 6:1-5. Przypowieści. Przeczytajmy. To jest bardzo znany tekst. Pewno go znacie, ale Piotr też pisze o tym, żeby się pobudzać przez przypominanie. Synu mój, jeśli ręczyłeś za swego bliźniego, ja dodam, albo obiecałeś coś, tak solennie bardzo, jesteś związany przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, synu mój, abyś znowu był wolny. Gdyż jesteś w ręku swojego bliźniego, idź spiesznie, nalegaj na swego bliźniego, nie daj zasnąć swoim oczom, nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki, wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika. Niestety w przypadku ślubów małżeńskich, czy wojskowych, czy jakichś innych nie jest to możliwe. Trzecia Mojżeszowa, 5:4-6. Albo jeśli ktoś przysięga, paplając niebacznie swymi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego, jak to się może nieraz człowiekowi wymknąć? Niebacznie przysięga, a sam na razie o tym nie wie, ale potem sobie to uświadomi, że ściągnął na siebie winę przez jedną z tych rzeczy. Jeśli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako ofiarę pokutną i tak dalej. I 10 werset. Kapłan dokona jego oczyszczenia z grzechu, który popełnił, i będzie mu odpuszczony. I to jest dobra wiadomość. Wiecie, żaden żołnierz nie może być pewny. Więcej. Każdy żołnierz może być pewny tego, że nie będzie w stanie w pewnych okolicznościach dochować swej przysięgi. Odpowiednio dozowany ból i środki chemiczne złamią każdego. A jednak przysięgał. Taka jest prawda. Popatrzcie. Prawda jest taka, że grzech krzywoprzysięstwa jest grzechem wybaczalnym. Nawet w Starym Testamencie był. Wystarczy go po prostu wyznać jako grzech. I będzie ci wybaczone. Będzie ci wybaczone. Nie można liczyć na wybaczenie składając przysięgę. Oj nie, co to to nie? Ale zobaczmy jeszcze 6:2-7. Jeśli ktoś zgrzeszy, sprzeniewierzając się Panu, przez to, że zaprze się wobec swojego bliźniego rzeczy powierzonej lub oddanej do przechowania lub zrabowanej, albo że ograbi swego bliźniego, albo znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, nawet fałszywie przysięgał w jakiejkolwiek z tych spraw, które człowiek popełniając grzeszy, jeśli tedy zgrzeszy i obciąży się winą, niechaj zwróci to, co zrabował, albo to, z czego kogoś ograbił, albo rzecz powierzoną, którą zataił u siebie, albo inną zgubioną, którą znalazł, albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięgał, zwróci pełną wartość tej rzeczy i jeszcze dołoży do tego 1/5. W dniu swej pokuty odda to temu, do kogo to należy. Jako ofiarę pokutną i tak dalej. I 7. A kapłan dokona jego oczyszczenia przed Panem i będzie mu odpuszczony każdy z uczynków, który popełnił, obciążając się przezeń winą. Bóg jest łaskawy. Krew naszego Pana ma moc odpuścić również nasze głupie słowa. Czy powiedziane nierozważnie, czy z powodu różnych kolei losu, z powodu naszego grzechu, kiedy nie byliśmy ich w stanie dotrzymać. Pan wybacza. Nie będziemy już tego czytać, bo czas jest nieubłagany, ale dla zainteresowanych 4 Mojżeszowa 30 rozdział mówi o przysięgach składanych przez kobiety. To jest szczególny rodzaj przysięgi, która może być uchylona przez męża albo przez ojca. Kto panuje nad okolicznościami? Jak powiedzieliśmy, my nawet nad własnymi głowami nie panujemy. Nad okolicznościami panuje jedynie Bóg. I prawda jest taka, bracia, że powinniśmy się modlić, abyśmy mieli łaskę do trzymania tych przysiąg, które złożyliśmy. Taka jest prawda. Bo to jest łaska od Boga. Jeśli mamy możliwość dotrzymania słowa, które daliśmy. Tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest od złego? Czy widzimy teraz sens, kiedy Jakub mówi, a wy, którzy mówicie dziś lub jutro będziemy kupczyć i ciągnąć zyski. I tak, to jest przez cały ten list przeciąga, ciągnie się ten wątek, aby dojść do tego momentu, w którym Jakub mówi, nie przysięgajcie, bo okoliczności nie należą do was. Nawet wasze ciała własne nie są wasze. Jak to gdzieś jest napisane, parą jesteśmy, na krótko, jak kwiat trawy. Jesteśmy, za chwilę nas nie ma. Mariusz dzisiaj mówił o północnym królestwie, które takie silne się wydawało za rządów Jeroboama II. Za 20 lat nie było po nim śladu. Niczego. Wszystko, co dziś wydaje nam się pewne i mocne. Wiecie, ja jestem taki zdrowy, ja żadnej grypy od lat nie chorowałem. Jutro mogę umrzeć. Tak. 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 Wracając więc do tego wersetu, przeczytam go raz jeszcze. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli hipokrytami. Kończąc, raz jeszcze powiem, łaską Bożą jest to, że możemy dochować przysięgi wierności względem swoich współmałżonków. Nie wszyscy mają taką łaskę. I każdej innej obietnicy, którą złożyliśmy. I dziękujmy Bogu za to, bo w Jego rękach jest wszystko, cały świat. Także i my. Dziękuję wam za uwagę.